Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dzisiaj w Grach Politycznych skupimy się na bezpieczeństwie w różnych obszarach. Będzie na przykład o Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej, które będzie dopiero pod koniec miesiąca w Białymstoku. Poruszymy temat związany z bezpieczeństwem w systemie ochrony zdrowia. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są radni Sejmiku Województwa Podlaskiego, przewodniczący Sejmiku Cezary Cieślukowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Białystok.
Karol Pilecki z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji Obywatelskiej?
Z Platformy, z Koalicji, bez różnicy.
Mariusz Gromko z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Dzień dobry.
Łukasz Nazarko z Polski 2050.
Dzień dobry.
I Stanisław Derehajło, który dostał się do Sejmiku z listy Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy.
Gry polityczne.
Zacznijmy od bezpieczeństwa, które dotyczy każdego z nas. Czy jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie i zagrożenia ze strony Rosji oraz jej sojusznika Białorusi? Ja myślę, że tutaj bardzo dużo będzie miał do powiedzenia przewodniczący Sejmiku Cezary Cieślukowski, który dość sporo na ostatniej sejmiku, na sesji Sejmiku na ten temat się wypowiadał.
Sejmiku Sowackiego.
Tak, zwłaszcza, no właśnie, że jest z tamtych stron.
Bardzo prosił, żeby nie używać w tej debacie o bezpieczeństwie języka, właśnie języka zagrożenia, bo szafujemy tym
zwrotem. A używam? Nie padło takie słowo.
No, ale tu już kolega zaczął.
Coś sugeruje?
Tak, coś sugeruje. Tymczasem chodzi o to, żeby rzeczywiście w tej debacie publicznej mówić o tym, że żyjemy tu, gdzie żyjemy. Nikt tutaj z nas nie zamierza się wyprowadzić. Tutaj mamy swoje rodziny, tutaj mamy swoją pracę, swoje mieszkania czy domy. I z tym miejscem będziemy swoją przyszłość nadal wiązać i wszystko, co robimy i będziemy robić, musi mieć związek z tym, żeby się wszyscy obywatele naszego województwa czuli bezpiecznie.
Pan się czuje bezpiecznie?
Ja się czuję bezpiecznie. Mieszkam na skraju Puszczy Augustowskiej. Puszcza Augustowska pamięta jeszcze czasy II wojny światowej, pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej.
Zostało. Ale pan tych czasów nie pamięta.
Mnóstwo transzei, okopów, często tam poszukiwacze skarbów wojennych często jeszcze penetrują ten teren. Myślę, że, ale nie w tym nawet rzecz. Naprawdę myślę, że wszyscy żyjemy tutaj normalnie, wykonujemy swoje obowiązki, prowadzimy swoje normalne życie. Dzieci chodzą do szkoły, ludzie do pracy, osoby starsze wypoczywają i myślę, że tak dalej będzie. Natomiast oczywiście wspólną naszą odpowiedzialnością jest to, żeby warunki wsparcia obywateli, zabezpieczenia obywateli na wypadek ewentualnych zagrożeń poprawiać. I takie działania zostały podjęte, bo właśnie na ostatniej sesji Sejmiku żeśmy analizowali dotacje z budżetu państwa na.
To do tego tematu jeszcze wrócimy.
Nawiążę, panie redaktor.
Tak, no oczywiście. A teraz, ponieważ
chcę zapewnić, że czuję się tu bezpiecznie w naszym województwie.
Ponieważ już zaczął tutaj wypowiadać się Karol Pilecki z Platformy Obywatelskiej, czy jako obywatel Białegostoku czuję się bezpiecznie?
Panie redaktor, dzisiaj tak, czuję się bezpiecznie. Natomiast to poczucie bezpieczeństwa nie zwalnia mnie z myślenia o ewentualnych innych różnych rozstrzygnięciach na szachownicy świata. Jesteśmy sąsiadami tak naprawdę pośrednio dużego imperium, pośrednio, bo mamy Białoruś, która jest bardzo bliskim koalicjantem Federacji Rosyjskiej. Ostatnie ćwiczenia Zapad pokazały, że te wojska koalicji Rosji i Białorusi ćwiczyły nie tylko swoją sprawność, ale również chciały wypróbować reakcję wojsk natowskich, które w Polsce stacjonują, naruszając naszą przestrzeń powietrzną. Więc to już było bardzo blisko. Ale myślę, że temu rządowi koalicji obywatelskiej i PSL-u udało się jednak wyzwolić takie poczucie bezpieczeństwa wśród Polaków, wśród mieszkańców regionu podlaskiego, bo nastąpił wzrost przyjazdu turystów do województwa podlaskiego o 40%. To oznacza, że ktoś, kto decydował się na przyjazd do naszego województwa razem ze swoją rodziną, wierzył w to, że jest tutaj bezpiecznie.
A może liczył na konkretne benefity? To nie ma raczej chyba związku z tym, że ludzie czują się bezpieczniejsi, tylko
ależ
że
absolutnie nikt
był
za benefit,
turystyczny.
Panie redaktor, absolutnie nie. Nikt za benefit w postaci.
Ale on ładnie rozreklamował nasz region.
Tak, bon turystyczny był sukcesem, ale co chcę powiedzieć? Nikt za 300 zł nie ryzykowałby swoim bezpieczeństwem, jadąc gdzieś na wakacje, więc myślę, że to był tylko jakiś dodatkowy bonus, który był olbrzymim też sukcesem samorządu województwa i tej kampanii, którą przeprowadziliśmy. Niemniej jednak, wbrew pozorom, myślę, że województwo podlaskie doskonale wykorzystało też szansę i obecności żołnierzy tutaj w związku z tą całą sytuacją geopolityczną. Bo jak pokazują twarde dane, wzrost liczby turystów oznacza poczucie bezpieczeństwa, a to bezpieczeństwo między innymi daje też obecność tutaj żołnierzy, funkcjonariuszy straży granicznej, pilnowanie granicy, mur, który jest na tej granicy, więc odpowiadając na pani pytanie, tak, czuję się bezpiecznie.
A czy na przykład przedsiębiorcy czują się bezpiecznie? Łukasz Nazarko z Polski 2050. Przedsiębiorcy.
Tak, zasadniczo chciałem się zgodzić z moim przedmówcą, z małym tutaj wtrąceniem. Jako reprezentant branży turystycznej muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy były te przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony puszczane z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, zanotowaliśmy jako branża turystyczna, hotelarska odwołania spowodowane z tego tytułu, więc tutaj kolega nie ma pełnej wiedzy na ten temat, aczkolwiek to jest faktycznie, był incydent, który nie wpłynął jakoś znacząco, to były jakieś takie reakcje mocno paniczne części społeczeństwa, które chyba jednak ma pewne obawy o swoje bezpieczeństwo. Ja myślę, że głównym problemem jest to, że nie mamy wiedzy. Nie mamy wiedzy, co począć w momencie, kiedy to niebezpieczeństwo się zbliża, kiedy jest właśnie jakiś alarm. I tutaj na pewno dużym polem do popisu jest poprawa świadomości. I niestety może być to związane z jakimś takim niepokojem społecznym, bo my musimy zacząć ćwiczyć ochronę cywilną. Musimy przeprowadzać ćwiczenia w zakładach pracy, jak się mamy zachowywać w momencie, kiedy jakiś alarm zostaje uruchomiony. Więc oczywiście tutaj duża jest rola informacyjna rządu i samorządu, aby przygotowywać nas
i
na te zagrożenia. I dużo jest do zrobienia, ale musimy zacząć to robić bez względu na to, że może to powodować jakieś społeczne niepokoje. I tutaj też uczulam wszystkich polityków, którzy czasami nieświadomie bądź świadomie wpisują się w propagandę rosyjską i w momencie, kiedy takie ćwiczenia zaczniemy organizować w naszych małych społecznościach, to mam nadzieję, że nie pojawią się głosy, że rząd polski bądź samorząd przygotowuje nas na wojnę. W tym sensie, że dąży do jakiejś konfrontacji. Nie, my musimy się przygotować do ochrony naszych obywateli, bo to oni są największym zasobem naszego kraju.
A jak z poczuciem bezpieczeństwa jest u Mariusza Gromko z Prawa i Sprawiedliwości? Teraz jest bezpieczniej. Jak się pan czuje? Czy może bezpieczniej było za rządów Zjednoczonej Prawicy?
Wszyscy mamy świadomość na temat zagrożeń, jakie płyną ze wschodu. Ale byliśmy również jako rząd Zjednoczonej Prawicy mądrzy przed szkodą. Niezwłocznie po atakach hybrydowych rozpoczęliśmy ważną inwestycję, która dziś nas chroni, którą dumą pokazujemy również innym przedstawicielom innych państw wizytującym nasz region. Rozpoczęliśmy budowę muru granicznego. Ten mur cały czas jest udoskonalany, jeszcze bardziej zabezpieczany, ale to jest punkt wyjściowy. Oprócz tego odtwarzaliśmy jednostki wojskowe, które były likwidowane za naszych poprzedników na terenie województwa podlaskiego. Te wszystkie decyzje były bardzo ważne, niosły ze sobą też bardzo potężne obciążenia finansowe, ale wiedzieliśmy, że to jest kluczowa sprawa, że musimy tutaj dać poczucie bezpieczeństwa. I dzisiaj, kiedy jesteśmy w opozycji, no to tutaj nie szukamy akurat na tej przestrzeni odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców różnych sporów, ale wspieramy również koalicję rządzącą tutaj, żeby to wzmocnienie flanki wschodniej trwało. Apelujemy, by te jednostki były jeszcze bardziej wzmacniane w województwie podlaskim. To jest wszystko bardzo ważne. Wspólnie tu, jak siedzimy, również powinniśmy apelować o to, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii dezinformacji bądź nieprawdziwych informacji, które są wpuszczane w przestrzeń publiczną. To bardzo deorganizuje i niepokoi obywateli i tutaj naszą wspólną odpowiedzialnością jest, żebyśmy w takich sytuacjach zapobiegali takim sytuacjom, informowali obywateli na bieżąco, to, co się dzieje, nawet w różne sytuacje, które mogą nastąpić. Tutaj trzeba powoływać się na sprawdzone źródła, źródła Ministerstwa Obrony Narodowej, bo tylko w tym przypadku będziemy w stanie zwalczyć tą dezinformację.
A o wspólnej odpowiedzialności na ostatniej sesji sejmiku mówił między innymi radny Stanisław Derechajło. I jak pan się czuje? Jakie tam poczucie bezpieczeństwa u pana?
Ja po pierwsze, to nie chciałbym publicznie, żebyśmy dyskutowali na temat obronności państwa polskiego. Każda taka dyskusja, próba jakiejś gry na ten temat, to jest dla mnie naruszanie bezpieczeństwa obywateli polskich. Nie chciałbym, żeby o naszych planach nasz nieprzyjaciel wiedział. O tym też apelowałem, żeby jednak sprawy sejmikowe poruszyć na komisji, żebyśmy tylko w tych sprawach podejmowali uchwały na posiedzeniu plenarnym, bo jest to bardziej bezpieczne z mojego widzenia dla obywateli polskich. Dlatego też apelowałem, żebyśmy taką...
To naprawdę jakieś tajne dokumenty podejmujecie?
Nie tajne, ale na przykład jeżeli będziemy dyskutowali, ile pieniędzy ktoś tam dostanie, albo gdzie będziemy budowali schrony, czy coś, gdzie będziemy budowali...
Ale to są jawne informacje, tak, ale nie, gdzie będą schrony.
Ale nie chciałbym, żebyśmy na ten temat dyskutowali.
To jak z tym poczuciem bezpieczeństwa? Ja nie pytam o obronność.
PiS będzie miał jeszcze...
Czy pan się czuje bezpiecznie na Podlasiu?
Ja czuję się bezpiecznie na Podlasiu, mieszkam 30 km od granicy. Natomiast brakuje mi i kwestii zorganizowania nas jako Podlasiem w sytuacjach kryzysowych, nie tylko związanych z wojną czy z napaścią Białorusi na Polskę, ale przede wszystkim właśnie w kwestii zorganizowania się. Możemy mieć różne kataklizmy. Jednym z takich kataklizmów to może być pożar, ogromny pożar Puszczy Białowieskiej, która stoi w złym stanie i tak naprawdę jedna zapałka może spadać pożar tego obszaru leśnego. I wiele, wiele innych. Dlatego też wolałbym, żebyśmy więcej pieniędzy przeznaczyli na zorganizowanie nas, Podlasia, na wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów, którzy będą wiedzieli, jak zorganizować pozostałą ludność. I tu jest skierowanie do miasta Białegostoku, do miasta Suwałki, Łomży, tak, żeby te aglomeracje miejskie potrafiły się zorganizować, bo na wsiach ludzie są w jakiś sposób zorganizowani, mają tam ochotnicze straże pożarne, jakieś tam innego rodzaju organizacje. Natomiast w miastach ta anonimowość, która nas otacza, staje się dla nas wielką słabością i my powinniśmy wiedzieć, kto po sąsiedzku mieszka, w jaki sposób mamy się zorganizować, jak sobie pomóc nawzajem.
Czy zgadzają się panowie z tą tezą, że faktycznie w mniejszych miejscowościach takie poczucie bezpieczeństwa w związku z tym, co radny Derechajło mówi, może być większe niż w tych dużych aglomeracjach?
Tak, powiem, że zawsze jest to poczucie subiektywne, tak? Indywidualnie osoby podchodzą bardzo różnie do przygotowania siebie, rodziny, do ewentualnych zagrożeń. I znam takie osoby, które są przygotowane na każdą sytuację, ale znam takie, które w ogóle się tym nie przejmują, bo wierzą głęboko, że chociażby samorząd czy służby różnego rodzaju w poważnym kryzysie czy zagrożeniu im pomogą. No cóż, jest to, myślę, działanie wspólne społeczności lokalnej, żeby rzeczywiście zabezpieczyć swoje potrzeby i... No póki co wszystkie samorządy analizują na razie zasoby tak naprawdę, czyli robią przegląd, robią inwentaryzację tego, czym dysponują i różnie to też wygląda, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, natomiast no, każdy zgłasza określone potrzeby, bo jednak widzi, że bez względu na to, jak się potoczą sytuacja w najbliższych miesiącach czy latach, być przygotowanemu na trudne sytuacje zawsze być warto.
Czy nie za wolno to się posuwa?
Ciężko mi jest to ocenić, czy tempo jest prawidłowe, ale tutaj chciałem nawiązać do wypowiedzi kolegów, którzy faktycznie z trochę mniejszych ośrodków pochodzą i są już przygotowani do podjęcia działań partyzanckich. Jak słyszeliśmy, już czyszczą okopy.
30 kilometrów tak, od granicy. Okopy.
Oczywiście perspektywa miejska jest zupełnie inna i tutaj na przykład dla mieszkańców Białegostoku istotne jest, aby zapoznać się z miejscami, w którym można szukać schronienia. I tutaj jest duże pole do poprawy organizacji, bo nie wiem, czy państwo się orientują. Jest jest specjalna aplikacja Schrony, gdzie można faktycznie w najbliższym promieniu, w którym się znajdujemy, znaleźć miejsce, w którym możemy poczuć się bezpiecznie. A jest to aplikacja, która nie jest powiązana na przykład z M-Obywatelem. Także jest tutaj duży potencjał organizacyjny, żeby to poprawić. Oraz inwestycyjny, bo ku mojemu zaskoczeniu po analizie danych zorientowałem się, że nawet duże miejskie inwestycje, które były realizowane w ostatnich 10 latach, nie są przystosowane jako miejsca, w którym można się schronić w przypadku czy to kataklizmu, czy to właśnie jakiegoś konfliktu zbrojnego. I ostatnie zdanie. Przed nami jest duży w sumie potencjał nadgonienia tego czasu. Bo faktycznie od 2010 roku w Polsce nie powstał żaden schron. Nowe rozwiązania planistyczne, jakim są zintegrowane plany inwestycyjne, które polegają na pewnego rodzaju umowie inwestycyjnej pomiędzy deweloperem, bo dotyczą zabudowy mieszkaniowej, a samorządem, umożliwiają samorządowi wymuszenie na inwestorze zorganizowania inwestycji towarzyszącej i takimi inwestycjami powinny być schrony. Także mam nadzieję, że samorząd mojego miasta, z którym jestem tak związany, będzie korzystał z tego rozwiązania i państwo też jako dziennikarze będziecie kontrolować te procesy inwestycyjne, bo budzą one duży taki społeczny niepokój, że będą tylko wykorzystywane do niekontrolowanej rozbudowy mieszkań pod dyktando deweloperów.
Także... Czy mamy odpowiednie tempo, jeżeli chodzi o przygotowywanie i budowanie naszego poczucia bezpieczeństwa? Mariusz Gromko z PiS-u.
No tutaj pojawia się kwestia schronów. Nasze schrony, które dysponujemy w mieście w Białymstoku, to są schrony budowane jeszcze w latach 60. Warto podkreślić, że tych schronów jest niedostateczna ilość. W nich schronienie może znaleźć około 8 tysięcy osób. Przy mieście 300-tysięcznym to jest daleko niezadowalające. No ale rzecz jest taka, że musimy w tej rzeczywistości się odnaleźć. Obserwujemy środki, które są przekazywane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trafiły również one do naszego regionu. Niestety w niezbyt zadowalającej ilości, bo przy budżecie 5-miliardowym tylko na Podlasie trafiło 160 milionów złotych. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy terenem narażonym, przygranicznym, to wsparcie powinno być znacznie większe, a podział tej sumy według i liczby mieszkańców jest niesprawiedliwy w moim przekonaniu.
Na ostatniej sesji sejmiku po kilku uzgodnieniach, ale był wspólny apel wszystkich radnych do MSWiA o zwiększenie finansowania naszego regionu, jeśli chodzi o program wzmacniania ochrony ludności. Dlaczego zdecydowaliście się na ten apel, skoro podobno tak duże sumy pieniędzy trafiają i będą trafiać do naszego regionu w celu wzmocnienia naszej obronności i bezpieczeństwa?
Panie redaktor, mówiąc dyplomatycznie, można powiedzieć, że każde działanie służące sprowadzeniu złotówki do województwa podlaskiego jest słuszne i zawsze, kiedy będziemy widzieli w tym szansę lub nadzieję i widzieli w tym sens, będziemy popierali takie inicjatywy. Ostatnie stanowisko zostało też zredagowane przez nas wspólnie, akurat tutaj przez kolegę Cieślukowskiego, którego w imieniu swojego klubu też upoważniłem jakby poprzez nasze koalicyjne zaufanie do tego, żeby zaproponował jakieś rozwiązania, które nam się ostatecznie spodobały i wspólnie cały sejmik zagłosował za tym stanowiskiem. Niemniej jednak, tak jak państwo wszyscy słyszycie, na przykładzie załóżmy Białegostoku, czy Suwałk, czy Łomży, może skala tam będzie trochę mniejsza, ale myślę, że mechanizmy są podobne. Myślę, że w żadnym z tych miast nie ma wystarczającej ilości schronów, tak żeby w sytuacji
zaledwie
nagłego...
Zaledwie kilku procent mieszkańców.
Tak, więc w mojej ocenie należałoby się obecnie skupić na jakichś procesach ewakuacyjnych, przećwiczeniu tego, ustaleniu tego, tak żeby szersza rzesza ludzi miała świadomość tego, jak się zachować w chwili zagrożenia. Nie budujmy jakichś utopijnych wizji takich, że zbudujemy w ciągu roku schrony dla 300 tysięcy ludzi. To jest po prostu fizycznie niemożliwe obciążanie, natomiast inwestycji deweloperów czy też nowych inwestycji skończy się obciążeniem kieszeni Kowalskiego, który to mieszkanie będzie musiał kupić, bo ktoś te koszty będzie musiał ostatecznie pokryć, więc to też nie jest takie proste w mojej ocenie. Owszem, trzeba byłoby rozważyć takie kwestie, No niemniej jednak trzeba pamiętać, że te środki, które są w chwili obecnej na tą obronę cywilną, 160 milionów złotych na ten rok na województwo podlaskie, to jest tylko część środków. Cały czas czekamy jeszcze na uruchomienie tarczy wschód, w ramach której miało być 10 miliardów złotych i to będzie miejsce na większe inwestycje typu schrony czy obrona granicy.
Ale dobrze pan powiedział, cały czas czekamy na uruchomienie.
Tak, my również z niecierpliwością czekamy na uruchomienie tych środków. No, niemniej jednak warto podać przykład Ukrainy, na której teraz na pasie frontowym tak naprawdę wojna głównie odbywa się poprzez zabezpieczenie dronami. Pas o szerokości 50 kilometrów jest zabezpieczony dronami. Dzięki temu wojska rosyjskie nie posuwają się w ogóle do przodu. Dlaczego o tym mówię?
50 kilometrów?
Tak, nawet. Wyobraźmy sobie...
Ja wiem, będę w tym...
Wyobraźmy sobie taką sytuację tutaj na Podlasiu, gdzie jesteśmy przy granicy wschodniej i mi się wydaje, że na tym należałoby się skupić. W ostatnim tygodniu pozwoliłem sobie złożyć interpelację do pana marszałka w kwestii zastanowienia się, czy moglibyśmy z funduszy europejskich przeszkolić na przykład 500 funkcjonariuszy w zakresie obsługi takich dronów bojowych, żeby znaleźć te pieniądze z funduszy unijnych przy współpracy z jakimiś uczelniami na przykład, bo to będzie tak naprawdę dawało nam realną szansę na obronę województwa, gdyby do jakiegoś zagrożenia
doszło. I to są jakieś konkrety.
Niewątpliwie współpraca z Unią Europejską w zakresie finansowania działań poprawiających nasze bezpieczeństwo jest czymś szalenie pozytywnym, czego nie było w poprzednich latach. Także tutaj duża zasługa rządu Donalda Tuska, że tą perspektywę naszego kraju, naszego regionu przygranicznego skutecznie udaje się przekazywać do Brukseli. Te faktycznie pieniądze do nas płyną. Ja tutaj chciałem odnieść się do słów kolegi. No ktoś te schrony musi budować. Przez lata nie budowało ich samorząd. W chwili obecnej mamy bardzo duże opóźnienia. Co prawda w skali kraju mamy drugi najwyższy współczynnik budowli ochronnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ale to wciąż jest 7%. A na przykład taki kraj...
Ale Poznań już ma wszystko sprawdzone, czy działa, a u nas jeszcze trwa sprawdzanie, do czego się nadają.
Powinniśmy dążyć i równać do takich krajów jak Finlandia, która ma przygotowane przeszło 90%.
Na dzień dzisiejszy to mamy przeznaczyć...
Plan na jakieś dwie dekady.
130 milionów euro na działania proobronne i te 130 milionów euro to nie są pieniądze, które dodatkowo popłyną z Brukseli, to są pieniądze, które wyjmujemy z naszego regionalnego programu Funduszu Zapodlaskiego, które wynegocjował, przypominam, poprzedni zarząd województwa. A to, na co oczekiwaliśmy, czyli dodatkowe pieniądze, które by wpłynęły, nie wpłynęły. My musimy przesuwać teraz i zarząd województwa na pewno zastanawiać na tym, jak to przesuwać i jak musimy to zagospodarować, z jakich programów i rzeczy mamy robić. A z Warszawy, słuchajcie, nie widać kolejnych programów. Tak samo jak z bonem turystycznym, który się chwalimy, bo była tutaj zgoda, cały sejmik zagłosował, uruchamiamy bon turystyczny, bo jęliśmy nasze pieniądze regionalne, daliśmy na bon turystyczny, a z Warszawy dostaliśmy figę z makiem i to jest dramatyczne.
No ja muszę sprostować tutaj, bo po pierwsze, rzeczywiście dostaliśmy dodatkowo 20% środków w związku z pozytywną oceną wykonania śródokresowego.
Nie, to zostało uwolnione to, co było zablokowane w rezerwie po dobrej ocenie.
Gdyby nie było dobrej oceny, tych środków byśmy nie otrzymali. Zgadza się? Zgadza się?
Zgadza się.
No zgadza się, no. Więc otrzymaliśmy dodatkowe środki.
Co, to ten zarząd miał nie wydać tych pieniędzy? To był dramat całkowicie.
Ile razy poprzednie zarządy nie potrafiły wydawać pieniędzy? Nie pamiętam, kolega radny, no.
Zawsze był uruchomiony.
Przecież co roku mamy niewykonany budżet, no więc nie zawsze zarządy umiały wydawać pieniądze. Ten zarząd akurat umie i bardzo dobrze i wykonał te obowiązki wynikające z oceny śródokresowej, dlatego dostaliśmy 20% więcej. Natomiast ogólnie nałożono na wszystkie fundusze obowiązek wydzielenia 10% rezerwy i też bardzo dobrze, dlatego że w wielu działaniach okazuje się, że no po prostu z racji braku zainteresowania naborami, być może nietrafione były niektóre adresy działań, można te środki przeznaczyć teraz na inne cele i mamy doskonałą okazję, żeby zrealizować przynajmniej kilka ważnych dla województwa inwestycji, jak chociażby inwestycje drogowe, czy inwestycje w zakresie ochrony zdrowia, więc to nie jest nic złego, a wręcz przeciwnie, jest to uelastycznienie możliwości działania w sytuacji potencjalnego zagrożenia.
Ale właśnie no mówimy o tym, że potrzebujemy środki na inwestycje. No ale tutaj słyszałem też zachwyty kolegi z Polski 2050 o tym, jak jakoby Donald Tusk tutaj niesamowitej ilości środków ściąga do Polski. A okazuje się, że tutaj na Podlasie, gdzie funkcjonujemy, gdzie tworzymy samorząd województwa podlaskiego, otrzymujemy znikome wsparcie, więc my przede wszystkim jako samorządowcy z Podlasia powinniśmy dbać i lobbować i wy jako strona rządząca powinniście wymagać na premierze, żeby właśnie tutaj na ścianę wschodnią lokować jak największe fundusze, a nie zadowalać się obietnicami, które kiedyś może spłyną na Podlasie. Ta wojna hybrydowa cały czas się dzieje. Drony wlatują na polskie niebo. My po prostu nie możemy czekać w nieskończoność, kiedy zostaną środki uruchomione, kiedy pieniądze na tarczę wschód wpłyną na Podlasie. To zagrożenie, jak widać, cały czas jest możliwe, więc nie możemy czekać i zwlekać.
A my dzisiaj rozmawiamy o obronie cywilnej. No, koledzy, coś jest nie halo.
Nie, ale w ogóle jest tu pewne niezrozumienie, bo rzeczywiście bardzo słuszna była propozycja kolegi Derechajły, żeby nie rozmawiać o szczegółach związanych z inwestycjami w obronność i o tym nie rozmawiamy i nie oczekujmy tego, że zaproszę na sesję sejmiku generała, szefa połączonych sił.
On
będzie zdawał sprawozdanie, jakie środki zostały wydane na obronność na terenie województwa podlaskiego. Ile na którą jednostkę, co tam zbudowano, jakie uzbrojono, jakie jeszcze tamte rozłożyliśmy zasieki i tak dalej. No tego nie będzie. Natomiast wiadomo, że olbrzymie pieniądze na to są cały czas wydawane, bo jeżeli się ktoś mieszka w tym województwie, no to po prostu to fizycznie widzi, więc tutaj takiej obawy nie ma. Natomiast to, że my nie mamy dostępu do tej informacji, to i dzięki Bogu, im człowiek mniej wie, tym spokojniej śpi.
Nasze bezpieczeństwo to także dobrze działający system ochrony zdrowia. Nowa siedziba Breast Cancer Unit w Białymstoku jednak powstanie. Rozbudowują się inne szpitale, jak kliniczny w Białymstoku. Czy pod tym względem możemy czuć się bezpiecznie? Karol Pilecki z Platformy Obywatelskiej.
Pani redaktor, tak obiektywnie.
Bo było, będzie nie było siedziba Breast Cancer Unit, tak?
Pani redaktor, na prośbę radnego Stanisława Derchajło odpowiem szczerze. Obiektywnie.
Proszę bardzo.
Nie było jeszcze takiego zarządu, który w półtora roku ściągnąłby do województwa z centrali 700 milionów złotych.
714.
714 na szpitale wojewódzkie.
Ale głównie z Krajowego Planu Odbudowy.
Nieprawda, a jeszcze powiem więcej. No, miliard złotych otrzymał przecież Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Więc jest 1 700 000 000 złotych.
To też jest zasługa do
województwa podlaskiego, zarządu posła Krzysztofa Truskolaskiego, koalicji rządzącej, no. Posła Stefana Krajewskiego. No ktoś to, musi. To, panie senatorze.
Cały czas
nie wiem,
mówimy o pewnych zapowiedziach.
Mariusz Gromko,
czekajmy,
Prawo i
aż będzie podpisana stosowna umowa.
No już lista.
Bo już raz cieszyliśmy
że
powstanie Breast Cancer.
Ale jest jeszcze okres. Tak, jest tak. Jeszcze okres odwoławczy. Ja nie chcę krakać, ale dopiero możemy wieścić sukcesy w momencie, kiedy stosowne umowy będą podpisane. Na razie tych umów nie ma.
Ale były pieniądze przyznane. I trzeba było te pieniądze, nie, to tamty zarząd województwa chodził za tym, PiS przyznał pieniądze, trzeba było to zabrać i później teraz my przyjdziemy na białym koniu i z powrotem my wręczymy ten zarząd.
Nie macie obydwaj panowie racji. Tak. Przede wszystkim szanujmy zasady.
Cezary Cieślukowski.
Te pieniądze to nie są pieniądze, które, nie wiem, jedzie zarząd województwa i od ministra dostaje jednego czy drugiego, przywozi, kładzie na stół, mówi, zobaczcie, załatwiliśmy. To jest wysiłek wspólny i zarządu województwa i dyrekcji poszczególnych szpitali, ponieważ każde z tych pozyskanych środków, pozyskaliśmy ich ponad 600 milionów przez te ostatnie, rok z okładem, pozyskane w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia, ogłaszanych przez w ramach KPO i były to wnioski przygotowane przez nasze jednostki przy wsparciu zarządu województwa, więc tu trzeba powiedzieć o wysokiej jakości pracy i pracowników poszczególnych jednostek ochrony zdrowia i służb Urzędu Marszałkowskiego. Więc i z tego jest efekt w postaci takiej, że te pieniądze rzeczywiście do nas wpłynęły, więc tu jeżeli mówimy o sukcesie, to mówimy o sukcesie, który jest sukcesem merytorycznym, a nie sukcesem politycznym. Dokładnie. Że ktoś coś coś nam załatwił. Jeżeli dzisiaj BCO uzyskuje pierwsze miejsce i ten wniosek jest oceniany spośród 50 kilku wniosków, to świadczy o jakości wniosku, a nie o tym, że nie wiem, dyrektor Borkowska pojechała i załatwiła, bo się tego tak nie robi po prostu. Za te próby załatwiania między innymi ten poprzedni konkurs był unieważniony.
Dokładnie.
Ale warto wrócić Mariusz do samego początku. Rok 2019 i ówczesny minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski, powołał do życia Breast Cancer Unit. On rozpoczął ten projekt. W roku 2021 mieliśmy zabezpieczone środki na to do Białostockiego Centrum Onkologii. Przypomnę, że to była kwota 231 milionów złotych. Ona była już wpisana do projektu budżetu i wszystko było gotowe, żeby to realizować, więc dzisiaj koledzy z Platformy, z koalicji wypinają piersi, jak to skutecznie walczyli, a tymczasem ten projekt został już pozytywnie raz oceniony, został
drugi raz pozytywnie oceniony.
Mówi się do trzech razy sztuka.
Dostał 231 milionów złotych na realizację nowej siedziby. I to po dwa lata musieliśmy czekać, żeby ponownie ten wniosek został oceniony i doceniony.
A dzisiaj czekamy prawda, cały czas ja na umowę, może, ale ja kibicuję, bo ja chciałbym,
bardzo,
żeby
te... Łukasz Nazar,
Chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest wina szpitala onkologicznego, że wszystko, czego się dotykał minister Szumowski, od razu budzi zainteresowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego czy prokuratury. Insunuje? Więc to, że został ten konkurs, mówiąc kolokwialnie, uwalony i była konieczność unieważniona i była konieczność rozpisania tego ponownie, to też jest spuścizna rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Ale spuścizną rządów Prawa i Sprawiedliwości jest również składka zdrowotna, którą płacimy cały czas do tej pory, choć cieszę się, że choć odrobinę tej składki wróci na Podlasie. No. Summa summarum, mam nadzieję.
Proszę teraz o wyjaśnienie, Cezary Cieślukowski, PSL.
Że pierwotnie rzeczywiście środki na Breast Cancer Unit były zapisane w funduszach dla Podlaskiego. Ponieważ pojawiła się szansa na pozyskanie ze źródła zewnętrznego, zdecydowano, żeby przesunąć te środki na inny cel, czyli mówiąc wprost, na drogi. Natomiast wniosek złożony został do Funduszu Medycznego i rzeczywiście byłaby korzyść w momencie, gdybyśmy te środki te dwa lata temu pozyskali. Natomiast w związku z tymi, nazwijmy to, nieprawidłowościami w przeprowadzeniu konkursu został on unieważniony. Zakładamy, że ten konkurs nie zostanie unieważniony, a wręcz przeciwnie, pani minister Jarosińska zapowiedziała, że do końca roku będą,
będą podpisane
umowy z tymi podmiotami, które konkurs wygrały i które są na liście rankingowe w pierwszej dwudziestce. Także mam nadzieję, że w tym roku jeszcze będziemy świętować uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie. Dla mnie jest to o tyle ważne, że częścią tego projektu również jest nowy zakład radioterapii w Suwałkach, który zdecydowanie poprawi dostępność i jakość świadczeń onkologicznych dla mieszkańców tamtej części naszego województwa.
Mariusz Gromko.
Oczywiście ta zapowiedź wsparcia tej inwestycji bardzo cieszy. Czekamy, aż będzie podpisana stosowna umowa. Ale chciałbym przypomnieć, że to jest dofinansowanie w kwocie 220 milionów złotych. W momencie, kiedy cała inwestycja szacowana jest na kwotę prawie 280 milionów złotych, więc brakuje nam 50-60 milionów złotych, żeby to zrealizować. I teraz rodzi się pytanie, skąd zarząd województwa, czy też środkami i sumtem własnym Białostockiego Centrum Onkologii wygospodarują te 50 milionów złotych,
składki zdrowotnej,
żeby pozyskać te pieniądze, musimy tutaj mieć zabezpieczony wkład własny.
Na szczęście
tutaj na
BCO nie jest zadłużonym szpitalem i ma pewne oszczędności.
Ma swoje oszczędności, liczy, że zostaną też uruchomione. Wiemy, w jakiej sytuacji są podlaskie szpitale. W niektórych sytuacja finansowa jest bardzo zła i być może tutaj potrzebne jest wsparcie sejmików województwa, ale akurat jeśli chodzi o BCO, takie oszczędności są, więc liczę, że głównie z tych środków znajdziemy pieniądze na dofinansowanie i realizację tego projektu.
BCO, jeżeli chodzi o niektóre nowotwory, daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa, że będzie miał kto i bardzo szybko nas leczyć. Natomiast jeżeli chodzi o inne szpitale, niektóre są bardzo zadłużone, jak szpital wojewódzki w Białymstoku, jak szpital psychiatryczny w Choroszczy, Czy co tutaj z poczuciem naszym bezpieczeństwa i było głośno o łączeniu tych szpitali, czy to już stanęło, czy nadal będą łączone, tworzone jakieś konsorcjum szpitali?
Bardzo dobre pytanie, bo cały czas jako radni sejmiku czekamy na tą odpowiedź ze strony
zarządu
województwa.
Mnie interesuje, żeby była dobra odpowiedź. Proszę bardzo, Karol Pilecki, Platforma Obywatelska.
Ja uważam tylko na tym, że opozycji w obecnym sejmiku brakuje odwagi, a mówiąc językiem młodzieżowym, brakuje jaj do tego, żeby wesprzeć ten zarząd województwa w podejmowaniu odważnych decyzji. Przypomnę tylko,
decyzję trzeba przedstawić.
Przypomnę tylko, że jeżeli w momencie, kiedy przejęliśmy władzę w województwie podlaskim, to w ciągu 5 miesięcy okazało się, że w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku brakuje pracownikom pieniędzy na wynagrodzenia. To historia bez precedensu, której nigdy wcześniej nie było, przynajmniej ja nie pamiętam nigdy takiej sytuacji. I tak drastyczna sytuacja w tym szpitalu spowodowała i zmianę dyrektora, i skierowanie tam wszelkich sił służących poprawie tej sytuacji. Obecnie szpital normalnie funkcjonuje, świadczy opiekę medyczną na wysokim poziomie, bo tam mamy świetnych chirurgów, kardiologów, okulistów, więc naprawdę szpital wojewódzki zabezpiecza Białystok i okolice, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Natomiast finanse tego szpitala no też zostały poprawione, stają się na bieżąco poprawiane. No są oddziały, na których no nie da się ukryć, jest też przerost zatrudnienia, nawet o 30-40 osób, ale poprosiliśmy też dyrektora, żeby starać się reformować ten szpital bez szkody dla ludzi, więc na razie jeżeli ktoś, komuś kończy się umowa lub ktoś przychodzi na emeryturę, to w ten sposób jakby obniżamy te etaty, których było za dużo. Pytała pani o łączenie. Ja myślę, że tutaj należało pochwalić też panią wicemarszałek Wiesławę Burnus, która nadzoruje ochronę zdrowia, ponieważ to z jej inicjatywy została opracowana analiza sytuacji i możliwych ruchów związanych z podlaskimi szpitalami, a tą analizę wykonywała wcześniej obecna minister zdrowia, więc trzeba przyznać, że...
To jakie będą kolejne ruchy?
Panie redaktor, chcę tylko powiedzieć, że wyobraźcie sobie państwo, że dzięki temu, że analizę podlaskich szpitali wykonywała osoba, która dzisiaj została ministrem zdrowia, i też w pewnym sensie patrzy na województwo podlaskie no, bardzo przychylnie, a na pewno zna doskonale sytuację i mapę potrzeb w województwie.
Czyli tutaj coś po znajomości? No.
Nie, ale
to nie ma takiej możliwości.
Panie redaktor, ale jeżeli chodzi...
Ciesielkowski powiedział, że to konkursy muszą być, które będą dobrze przeprowadzane.
Ale już pani wicemarszałek Burnus...
Dobrze wypełnione wnioski.
Wypełnione wnioski.
Bo tak jest, panowie. Może ciężko wam uwierzyć w te standardy, ale tak to u nas działa.
No nie wiem.
Czyli
Pan marszałek i pani marszałek Burnos rozmawiają też już w ministerstwie na temat różnych opcji, które będą uruchamiane w skali...
Rozmawiacie z ministrem?
To nie jest moja rola dzisiaj, żeby zdradzać szczegóły tych rozmów, a z nami, ale nie jestem jakby do tego upoważniony, żeby je zdradzać. Niemniej jednak będą to pilotażowe programy w skali kraju, z których będą mogły korzystać wszystkie szpitale, w tym szpitale na Podlasiu.
Długi w szpitalu wojewódzkim chyba były, są i będą. Wynika to obiektywnie z po prostu wad systemu ochrony zdrowia. To znaczy z brak wpłat za nadwykonania, za sztuczne windowanie wynagrodzeń, za to, że no bardzo często dochodzi do jakiegoś łączenia sfery prywatnej i publicznej przez pracujących lekarzy. No i również przez nieuwzględnienie na przykład współczynnika inflacji w wycenie świadczeń. To są rzeczy, o których wspominał raport Najwyższej Izby Kontroli z lutego tego roku. Raport, którym polecam wszystkim do lektury. No i sytuacja na poziomie szpitali wojewódzkich jest trudna w całym kraju i oczywiście trzeba dążyć do jak najlepszego zarządzania tymi jednostkami. I tutaj pozytywnie odbieram ruch ze strony zarządu województwa, który to zadanie powierzył sprawnemu menadżerowi, który już się sprawdził w wojewódzkiej stacji pogotowia. Trzymam kciuki, aczkolwiek też chciałbym wszystkich uczulić, że wydaje mi się, że dla nas samorządowców wynik finansowy szpitali Polii powinien być sprawą drugorzędną. Pierwszorzędną sprawą jest to, jakie usługi świadczy dla naszych obywateli i na tym się skupiajmy.
Znaczy samorząd powinien się skupiać, jak, w jaki
zapewnić,
sposób
zapewnić
finansowanie, tak?
Tak, to jeśli można jednym słowem.
Dwa zdania też, bo też wchodzi w życie ustawa o restrukturyzacji szpitali, gdzie przewidywane są pewne instrumenty ułatwiające działanie szpitali, szczególnie tych mocno zadłużonych. Takim instrumentem jest między innymi konsolidacja zadłużenia i zamiana na zadłużenie, które jest wspierane z budżetu państwa, czyli z dużo niższym oprocentowaniem. I tak jak już jestem na przykład po rozmowach z panią dyrektor szpitala w Choroszczy, na pewno z tego instrumentu zamierzam skorzystać i zamiana powiedzmy 100 milionów długów, gdzie płaci się odsetki nawet kilkunastoprocentowe na odsetki rzędu 1 czy 2% oczywiście będzie korzystna, bo obsługa długu będzie dużo niższa, w związku z tym bieżące koszty działalności też. No jest to tylko jeden z instrumentów, ale na pewno będzie on obwarowany dodatkowymi obowiązkami związanymi z pewnym programem czy planem restrukturyzacji. A jeżeli będzie to nadzorował bank, na pewno będzie to bardziej skuteczne niż taki nadzór polityczny, jak to czynią politycy na przykład opozycji.
Zmieniamy temat, ale też będzie związany z bezpieczeństwem. 28 października ma być Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Czy będzie realną szansą dla regionu, czy kolejnym wydarzeniem politycznym? Tak zaczepnie pytam. Proszę bardzo, Karol Pilecki, Koalicja Obywatelska.
Tak naprawdę nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. No, czemu służą spotkania i konferencje? Temu, żeby ściągnąć tutaj szereg gości, zwrócić uwagę problemów Polski Wschodniej. I cieszę się, że samorząd województwa podjął taką decyzję o realizacji dużego przedsięwzięcia. Wstępnie obecność potwierdzał premier Donald Tusk na tym wydarzeniu. Więc to jakby gwarantuje to, że Białystok, województwo podlaskie, będzie w centrum Polski, jeżeli chodzi o ścianę wschodnią w kontekście bezpieczeństwa i działań wojennych, czy tej wojny hybrydowej. Dzisiaj to ma ogromne znaczenie.
Cezary Cieślukowski.
Oczywiście, że Forum Spójności, które organizujemy jako samorząd województwa, jest niezwykle ważnym, a wręcz kluczowym wydarzeniem w ramach procesu przygotowania paktu na rzecz wschodnich regionów Unii Europejskiej. Dlaczego jest to kluczowe? Otóż sama historia paktu, projektu paktu ma dopiero, no, można powiedzieć, kilka, niecały rok. Pamiętamy inicjatywy posła Protasa, pamiętamy spotkanie w Brukseli, spotkanie w Białowieży wysokiego szczebla, następnie konsultacje, w których przecież województwo podlaskie było najbardziej aktywnym regionem ze wszystkich regionów tutaj Europy graniczących z Rosją i z Białorusią. I dzisiaj wiemy, jaki jest generalny kształt paktu. Tak? Ma być to forma komunikatu, który będzie wskazywał, z jakich instrumentów finansowych będzie można finansować poszczególne działania związane z infrastrukturą, z prawami społecznymi, a przede wszystkim z rekompensatą związaną z ograniczeniem czy negatywnym wpływem konfliktu i zamknięcia granicy na środowiska gospodarcze. I tutaj to nasze spotkanie forum ma być kolejnym etapem, w którym będziemy chcieli w gronie przedsiębiorców, naukowców, polityków, samorządowców uszczegóławiać narzędzia, które chcemy, żeby znalazły się jako konkretne zapisy tego komunikatu opisującego pakt. Mamy akurat idealny czas na to, ponieważ zapowiedź wstępna komisji jest, że zarys paktu, ten taki pierwszy kształt pojawi się mniej więcej pod koniec listopada, a zatem na koniec października, jeżeli zbierzemy te postulaty czy nawet konkretne instrumenty i przekażemy to w formie naszego stanowiska, komunikatu z tego forum, to będzie to nasz bardzo autentyczny wkład. Ja tutaj powiem jeszcze dwa zdania, że na przykład w imieniu Podlaskiej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przygotowałem konkretne rozwiązania, które są kierowane do środowisk gospodarczych, do przedsiębiorców. Czego się tam powinni spodziewać i w jakiej formie? Policzyliśmy też tutaj, oszacowaliśmy, że wstępnie wartość tego instrumentu może wynosić między 8 a 15 miliardów euro. Z tego prawdopodobnie przynajmniej 1/5 powinna przypaść na województwo podlaskie. Także jest to co walczyć, to będzie dużo więcej niż poprzednio w programach Polski Wschodniej, więc nie możemy rezygnować, a wręcz przeciwnie, te instrumenty
tutaj coś zadziwiony jest Łukasz Nazarko.
Tak, 12 miliardów euro.
Ja szacuję, że między 8 a 15 miliardów euro.
Okej. Okay. To jest poważna kwota. To jest warto, żeby głos naszego regionu zaistniał i warto, żeby został uwzględniony w różnych takich dokumentach strategicznych. I ja również się wybieram na te forum, ale nie mam wobec niego zbyt dużych oczekiwań, ponieważ wydaje mi się, że sprawa wygląda trochę prościej. I nasz region, po to, aby znów mógł się harmonijnie rozwijać, to muszą być spełnione dwa warunki. Pierwsze, musi jako rejon nadgraniczny, musi zostać uporządkowana kwestia konfliktów, które się toczą wokół nas. A druga to musimy otworzyć nasze granice w naszym województwie. Te środki, które są możliwe do uzyskania, są poważne, ale wydaje mi się, że są niczym przy stratach, jakie są liczone przez podlaską gospodarkę, która w wyniku zamknięcia przejść traci około 2 miliardów złotych rocznie. I dlatego wydaje mi się, że powinniśmy lobbować dalej za tym, aby wzorem Lublina, przepraszam, województwa lubelskiego, które ma szczęście posiadać otwarte przejścia, czy naszych kolegów z Litwy, które ciągle mają otwarte przejścia też z Białorusią, powinniśmy dążyć do udrożenia tych korytarzy.
Oczekiwania od Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Mariusz Gromko, PiS.
Oczywiście forum będziemy oceniać po fakcie, po owocach poznamy. Niemniej jednak już sama kwestia paktu, który tutaj był przedstawiany przez przewodniczącego Cieślukowskiego, pojawiła się wielokrotnie na różnych spotkaniach. Cały czas czekamy, żeby to miało już jakieś namacalne ramy, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Mam nadzieję, że na tym spotkaniu padnie właściwa konkluzja. Tutaj padło wspomnienie spotkania w Białowieży. Tam również wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej mówił, że w ramach tego wsparcia dla regionów Europy Wschodniej warto rozważyć pomysł i plan na kolejną perspektywę unijną po 2027 roku, ale to jest za późno. My tych pieniędzy i tego wsparcia potrzebujemy dzisiaj. I też chciałbym zwrócić uwagę na to, że polski rząd, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dzieli pieniądze na obronę cywilną według przelicznika na mieszkańca. Tymczasem Komisja Europejska zauważa, że region wschodni jest bardziej narażony. W ramach tego forum również to wybrzmiewa, więc to wsparcie rządowe polskie powinno być znacznie większe niż to, które jest w tej chwili.
Zatem czekamy na efekty Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej, które odbędzie się 28 października, a dziś mówili między innymi o tym radni Sejmiku Województwa Podlaskiego. W studiu naszymi gośćmi byli przewodniczący Sejmiku Cezary Cieślukowski z PSL-u, Karol Pilecki z Platformy Obywatelskiej, Mariusz Gromko z PiS-u, Łukasz Nazarko z Polski 2050 oraz Stanisław Derechajło, który dostał się do Sejmiku z listy Konfederacji. Niestety program dobiegł końca. Niestety. Dziękuję panom bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Rozmowę, a do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.